A teraz pożądany od wczoraj przez nas historyk tej ziemi, pan Wojciech Grzebielec. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam państwa bardzo serdecznie.
No właśnie, o historii już opowiadaliśmy wcześniej, przygotowując się bezpośrednio do przyjazdu tutaj, na ziemię cieszyńską i ziemię skoczowską. Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę to jest centralny punkt tego powiatu.
No tak, centralny punkt tego powiatu. Tak to historia zrobiła, że Cieszyn, który był centrum powiatu, czy w tej chwili stał się miastem granicznym, a no takim punktem leżącym praktycznie w centrum powiatu, no jest właśnie Skoczów. Mało tego, powiem może przekornie, że gdyby nie Skoczów, Śląsk Cieszyński do Polski by nie należał. Dlatego, że bitwa, której rocznicę żeśmy świętowali w zeszłym roku.
No właśnie, powróćmy do tego anturażu, no tego, właśnie. Co działo się w oktawie stulecia odzyskania niepodległości, cofając się 100 lat do tyłu, rok 1918-1917. No to nie tylko to, że wydzieraliśmy od tych trzech zaborców pewne ziemie, ale również zawsze uśmiechnięci, zaprzyjaźnieni z nami, zdawałoby się Czesi, no też mieli swoje plany co do tych ziemi.
No, u nas to było tak troszeczkę inaczej, bo podkreślaliśmy to, że my nie po 100 latach wracaliśmy do Polski, a po prawie 600 latach wracaliśmy do Polski. I ten rok 1918, no, był dla nas takim wstępem. Tak, o tę ziemię, bardzo cenną ziemię, bo to jest ziemia cenna i pod względem strategicznym, i pod względem ekonomicznym, bo przecież i węgiel, i huty. No właśnie, poszedł spór w 1919 roku, a napaść, no bo to była napaść, tak, niewypowiedziana wojna czesko-polska, Czesi ją nazywają wojną siedmiodniową, no i owa sławna bitwa pod Skoczowem, która zdecydowała o losach tej części Śląska.
Pan Wojciech Grzebielec, moim państwa gościem w Poranku Wnet, który nadajemy ze Skoczowa. Rzecz bardzo ważna, bo tutaj patrząc na te nasze rzeczy, pan też jest pedagogiem, ja często mówię i tutaj narażę się wielu osobom, nauczycielom, bo ja na przykład mówiłem, że strajk nauczycieli ma to do siebie, że też trzeba pochylić się nad bazą dydaktyczną, nad ścieżkami dydaktycznymi. No więc teraz, jeżeli bym zapytał nawet piątkowych maturzystów, aby cokolwiek na przykład opowiedzieli mi o Gustawie Morcinku, o jego działalności społecznej, historycznej, mało tego, żeby wymienili mi przynajmniej 5 pozycji książkowych, które napisał Gustaw Morcinek, to chyba, panie Wojciechu, możemy powiedzieć, że nikt czegoś takiego by nie napisał na tablicy, na rynku skoczowskim przy naszym stanowisku.
Myślę, że byłby z tym problem. Myślę, że byłby z tym problem, chociaż my tu w Skoczowie i jako skoczowskie szkoły, i jako centrum kultury przy takim ogromnym wsparciu urzędu, no tę historię lokalną wałkujemy i to dosyć mocno.
No bo powiedzmy szczerze, Gustaw Morcinek, tak? Tak. W Karwinie urodzony, potem górnik, a potem no tutaj
w Skoczowie. A potem mieszkaniec Skoczowa.
100 lat temu zaczął pracę w szkole.
Tak. Akurat mam zaszczyt pracować w tej szkole, w której Morcinek pracował przez sporo czasu i szykujemy się do tego, żeby we wrześniu właśnie świętować te 100 lat, kiedy został wpisany w listy skoczowskich nauczycieli. Myślę, że uczniowie w Skoczowie coś by panu na ten temat powiedzieli. Natomiast spoza byłby już problem. Zresztą ogólnie byłby problem z historią Śląska. Śląsk jest dalej krajem nieznanym i to, co zaczął Gustaw Morcinek, a więc jakoś pokazywać ten Śląsk Polsce, czy to, co robiła Zofia Kosak, pokazywać ten Śląsk Polsce, tak. No w dalszym ciągu myślę, że ich marzenie się jeszcze nie spełniło. Śląsk dalej jest miejscem nieznanym na mapie Polski, a zwłaszcza nasz kochany Śląsk Cieszyński, bo nawet patrząc po podręcznikach, tak ostatnio przeglądając jeden z nich, podręcznik dla dzieci napisany na 100 lat historii Polski, są powstania śląskie, jest powstanie wielkopolskie, natomiast wojny polsko-czeskiej nie ma.
No to podobnie jak w ubiegłym roku robiliśmy powrót do źródeł i trasą od Poznania do Kostrzyna nad Odrą opowiadaliśmy o poszczególnych etapach powstania wielkanocnego, które łączyliśmy zawsze z powstaniami śląskimi. Ja zawsze powtarzam, ten stary uczeń ze z tych starych szkół podstawowych, licealnych, że powstanie wielkopolskie wiąże się z powstaniami śląskimi i gdyby nie te dwa ważne wydarzenia, to nie wiadomo, jakby ta nasza ziemia polska wyglądała. Słów kilka jeszcze, panie Wojciechu, na temat tego niezwykłego miejsca Kaplicówki, bo wszyscy zachwycają się Kaplicówką i sonda, którą przygotował Janek Oleński, która w drugiej części programu, no to wszyscy mówili, no gdzie, co tutaj zwiedzać, co oglądać, to piękne młode dziewczęta i starsze nobliwe panie mówiły, Kaplicówka, trzeba pójść na Kaplicówkę.
Sama nazwa jest taką nazwą lokalną, tak? Kaplica, Kaplicówka, wzgórze Kaplicówka, bo ogólnie to jest Górka Wilamowicka. Skąd ta nazwa Kaplicówka? 1823, o ile dobrze pamiętam, powstaje tam pierwsza kaplica i w tej kaplicy, malutkiej kaplicy, umieszczona jest figura Chrystusa Bolesnego. Ta figura do dzisiaj jest przechowywana na probostwie. A potem po beatyfikacji Sarkandra, więc to jest rok 1861, powstaje pierwsza, druga i trzecia kaplica. Ta, którą Państwo dzisiaj oglądacie, to jest trzeci kościół na tym miejscu. To było takie nawiązanie troszeczkę do takiej mody, która wtedy panowała w monarchii austriackiej, żeby na wzgórzach, nad miastami umieszczać krzyż albo kapliczkę. I tak się stało i to się stało takim miejscem pątniczym. Tak? Ta kapliczka najpierw z okazji dni krzyżowych czy różnych procesji była nawiedzana przez wiernych, a potem po beatyfikacji Sarkandra stała się takim miejscem kultu błogosławionego Jana Sarkandra w Skoczowie. Pani, i tak jest do dzisiaj.
Tak jest do dzisiaj. Panie i panowie, Wojciech Grzebielec, my obiecujemy tutaj z całą moją platynową ekipą, że my tutaj wrócimy i panie Wojciechu, tylko z panem zrobimy przynajmniej dwugodzinny program, chodząc po tych cudnych wzniesieniach wokół i opowiadając o historii tego niezwykłego miejsca, bo jesteśmy w sercu ziemi cieszyńskiej, ziemi skoczowskiej, Skoczów, centrum tego niezwykłego powiatu. No i cóż, być może wielu słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8 były zaskoczone, że no jak to, wojna z Czechami? No niestety, więc jeżeli nauczyciele mówią, że coś jest nie tak, no to czasami warto uderzyć się w piersi i powiedzieć, no może będziemy edukować naszą polską młodzież lepiej, dokładniej i w duchu tego, co nazywamy historyzmem, kultem przeszłości, ale tak, aby wyciągać wnioski. Prawda, panie Wojciechu?
Oczywiście, jestem za.
Wojciech Grzebielec, panie i panowie historyk. Natomiast z nami już jest pan poseł. Czy jest z nami pan poseł Stanisław Szwed? Dzień dobry, witam.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wnet, no i oczywiście mieszkańców Skoczowa i całej ziemi cieszyńskiej.
No i rozjaśniło się lice pana posła, wsłuchując się w rozmowę moją z panem Wojciechem Grzebielcem, kiedy przypominamy i mówimy, że to nie jakiś tam Śląsk Cieszyński czy Śląsk, tylko ziemia skoczowska. No to co wtedy poseł Stanisław Szwed sobie myśli?
A no jestem tam, mieszkam w pobliżu Skoczowa, dlatego dla mnie to jest takie wyjątkowe też miejsce, bo to zawsze sobie chce przypomina, jak człowiek był młodym człowiekiem i z mamą do Skoczowa na piechotę chodził, także to, no, to jest takie miejsce, powiedziałbym, trochę mistyczne ze swojej młodości. No a później przecież bezpośrednio też pierwsze spotkanie moje z Ojcem Świętym właśnie w Skoczowie na Kaplicówce, także to są takie wyjątkowe miejsca, do których się chętnie wraca i chętnie się je wspomina. Piękne miasto, piękny region, piękne tereny. Jesteście na Kaplicówce, to jest też piękne widoki na Beskidzie.
Poseł Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość. A jak układa się współpraca z panem burmistrzem Mirosławem Sitko, z panią sekretarz Beatą Macurą? No tutaj słyszałem, że no ciężko się przebić w Warszawie po to, aby pomyśleć coś o tym, aby ten ruch jakąś obwodnicą albo wspaniałą eskadradą przebiegał obok Skoczowa, a nie przez Skoczów. I my jako Wnet będziemy o tym mówić. Więc co, uda się coś zrobić w tej kwestii, panie pośle? No i jak wygląda współpraca z lokalnym samorządem? No to jest podstawa jednak.
Skoczów jest dobrze zarządzany przez pana burmistrza, przez panią sekretarz, dobra ekipa, która zarządza Skoczowem i myślę, że to jest też, myślę, dobra współpraca z nami, mówię, z rządem Prawa i Sprawiedliwości. No oczywiście zawsze są tematy, które trzeba rozwiązywać. Na pewno jest z takich ważnych tematów, to jest kwestia wykonania bezkolizyjnego że tak powiem, rozjazdów z Koczowy, tak aby ten ruch, który jest dalej w kierunku Ustronia Wisły, przebiegał płynnie, a przede wszystkim, żeby mieszkańcy z Koczowa też mogli się swobodnie przemieszczać do swoich domostw czy do zakładów też w pracy przecież.
No tutaj też słyszy nas pan burmistrz Mirosław Sitko, prawda?
Serdecznie pozdrawiam pana ministra i...
Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie pana burmistrza.
Potwierdzam bardzo dobrą współpracę, pozyskiwanie środków dzięki temu jest jak gdyby nieco łatwiejsze. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać środki na drogi. Nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja, ale tu rękę pana ministra czujemy.
No to cieszę się, że ten ślad też tam w Koczowie jest.
No to jest najważniejsze, bo my Radio Wnet podczas tej trasy, ja często mawiam, że jesteśmy takim radiem porozumienia ponad podziałami, bo tak naprawdę, gdy mowa o samorządzie, tam im mniej polityki, tym lepiej. Natomiast jeżeli są parlamentarzyści, jeżeli są senatorowie, no to trzeba ich wykorzystywać w sposób maksymalny. A z tego, co widzę po minach i pani sekretarz, i pana burmistrza, to jest w tej kwestii dobrze. Natomiast panie ministrze, panie pośle, rzecz bardzo ważna, bo za chwilę ta Wielka Pardubicka, jak mawiam, tak, bo Czechy blisko, więc wybory parlamentarne. No i co? No, wedle tych prognoz wszyscy mówią o tym, że z tego okręgu te 5-6 mandatów Prawo i Sprawiedliwość może zdobyć, patrząc tylko na symulację tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 3 wyborów od roku pańskiego 2014. Duże oczekiwania, duże ambicje pod tym kątem, czy jednak praca, spotkania z obywatelami?
Znaczy mamy w tej chwili 5 posłów i 2 senatorów i no na pewno ten plan minimum to jest utrzymanie tego stanu, który mamy, a oczywiście też będziemy robić wszystko, żeby jeszcze udało się zdobyć kolejny mandat. To jest ważne dla przyszłości Polski, żeby utrzymać władzę w rękach Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, bo te wszystkie działania, które podejmujemy, one też są widoczne choćby wśród mieszkańców Skoczowa, programy, które realizujemy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące programu 500+, czy teraz i do tego wyprawka szkolna, ale też i programy dotyczące opieki żłobkowej, senioralnej, no poprawiają zdecydowanie sposób sytuację mieszkańców, ale również te inwestycyjne rzeczy, o których też mówiliśmy, te trochę mniejsze zapotrzebowania, ale w ostatnim czasie zarządów pana burmistrza no wiele inicjatyw lokalnych, jeśli chodzi o drogi, które zostały ze środków wsparte budżetu, czy to europejskiego, czy krajowego, to pokazuje, że to, co robimy, jest dobrze odbierane i, no i żeby to utrzymać, no trzeba mieć też odpowiednią liczbę posłów, a myślę, że takim naszym celem jest, żebyśmy do parlamentu z jednej strony weszli ludzie dobrze przygotowani do pełnienia funkcji, ale też mocno związani z regionem i reprezentowali godnie cały ten region, my go nazywamy różnie. Jest i Podbeskidzie, i Ziemia Cieszyńska, Ziemia Skoczowska, i Żywiecczyzna, także jest i Bielsko-Biała, i Powiat Bielski, także jesteśmy różnorodnym regionem, ale też taką mamy swoją specyfikę. Jak to się mówi na tej naszej tam ziemi, jesteśmy stela i te korzenie, tak korzenie z ziemią są mocne i myślę, że to te wartości, które przenosimy też do parlamentu, są ważne i istotne. Stąd też liczna reprezentacja nasza, myślę, dobrze przyczyni się do naszego działania na poziomie całego kraju.
My Podbeskidzie nie mówimy, panie pośle, panie ministrze, my mówimy Ziemia Skoczowska, koniec, kropka. Tak ma być. Tak. Natomiast ostatnie pytanie, bo ja zawsze o to pana ministra chciałem zapytać z perspektywy właśnie Ministerstwa Rodziny i Polityki Rodzinnej. Jak pan minister, jak pan poseł ocenia projekt Szóstka Schetyny? Tak szczerze, po prostu, patrząc...
Myśmy już tych różnych propozycji słyszeli dużo, no i taką można powiedzieć niespójność, bo choćby na przykładzie programu 500+, no słyszeliśmy, że to jest rozdawnictwo, że absolutnie program nie będzie funkcjonował, później słyszeliśmy, że go zmienimy, później, że będzie, teraz znowu się słyszy nowe propozycje, teraz znowu się słyszy o tym, że że wszystkim tam do pewnego poziomu się będzie dopłacać, no zupełnie niespójne propozycje. No i to, co my też wielokrotnie podkreślamy, że no, ważne jest, że my dzisiaj po 4 latach rządu możemy powiedzieć, że byliśmy wiarygodni w tym, co mówiliśmy przed wyborami, co przedstawialiśmy w swoim programie, bo to realizujemy. Jakoś trudno byłoby sobie przypomnieć, żeby przez te poprzednie 8 lat zapowiedzi, które składał wtedy i Tusk, czy inni politycy, czy obecnie Schetyna, żeby było realizowane. I stąd myślę, że trzeba patrzeć na, nie na to, co się mówi, tylko jakie są później efekty z tego mówienia i działania. Myślę, że my możemy śmiało powiedzieć, że po tych 4 latach tej naszych rządów wykonaliśmy dużo dobrej roboty i roboty, którą żeśmy zapowiadali, bo te zmiany, które są wprowadzane w Polsce, no wynikają z tego, że myśmy to przedstawili w programie i konsekwentnie realizujemy.
Panie i panowie, poseł Stanisław Szwed, syn tej ziemi, bo do Skoczowa z mamą za rączkę, mały Staś chodził na piechotę do tego Skoczowa. Panie pośle, panie ministrze, zapraszamy już po trasie na podsumowanie tejże trasy do dobrze znanego budynku, budynku Pasty przy ulicy Zielnej u zbiegu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana burmistrza, panią sekretarz, wszystkich mieszkańców ziemi skoczowskiej. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie. Panie i panowie, poranek wnet, który dzieje się gdzie? Na skoczowskim rynku. Chwila muzyki, a zaraz przeniesiemy się gdzie? Na Ukrainę.